Witajcie. Dziś może trochę o ambicji. Ambicja jest taką postawą, gdzie zakładamy, że stawiamy sobie pewne cele, które chcemy osiągnąć i wymagają one naszego wysiłku, zaangażowania, często poświęcenia różnych innych rzeczy, nie wiem, przyjemności, wolnego czasu. Ambicja jest czymś, co pozwala nam osiągnąć na przykład pewien status społeczny. Natomiast z ambicją jest trochę tak, że jeżeli ktoś w ogóle nie ma ambicji, to jest to postrzegane negatywnie, tak? Mówimy, on jest całkowicie pozbawiony ambicji. Ty chyba nie masz żadnych ambicji. Człowiek bez ambicji od razu stawiany jest pod pręgierzem. Ale zobaczcie też w drugą stronę. Jeżeli ktoś ma tylko ambicje albo ma tych ambicji zbyt dużo, mówimy, o, u niego to widać przerost ambicji. Tak? On kieruje się tylko ambicjami. Z ambicją jest tak, że powinna być gdzieś wypośrodkowana. Ale zauważcie, że bez ambicji nigdzie nie dojdziemy. Jest takie powiedzenie, że każdy sukces to jest w 10% talent i w 90% wysiłek. A ten wysiłek to jest oczywiście efekt ambicji. Chcecie coś osiągnąć. Chcecie, jak to się mówi, żeby nie spocząć na laurach, ale iść gdzieś wyżej. Tak, myślę, że tutaj ta metafora nisko-wysoko jest jak najlepsza przy ambicji, bo mamy to poczucie, że chcemy do jakiegoś wyżej dojść. Czy być bogatsi, czy zająć jakieś stanowisko, czy na przykład ambicje dotyczące nawet dzieci. Chciałbym, żeby moje dzieci coś osiągnęły. Do pewnego momentu nie jest to złe. Myślę, że jeżeli mówimy o ambicji w literaturze, to mamy z jednej strony szereg takich pozytywnych przykładów. Ktoś, kto faktycznie, kierując się ambicją, coś w życiu ważnego osiągnął. Ale z drugiej strony mamy te przypadki negatywne, przykłady negatywne, gdzie ambicja zżera kogoś od środka. Gdzie ambicja powoduje, że rezygnujemy z zachowań etycznych. Gdzie człowiek jest gotów uruchomić w sobie taką bestię i walczyć z innymi, o to, żeby osiągnąć to, czego im zazdrości. I myślę, że według właśnie takiego prostego planu poopowiadamy sobie troszkę o literaturze, bo jeżeli chodzi o takie przykłady ze wszech miar pozytywne, tak? Wzorce osobowe, przecież potrzebujemy wzorców osobowych, gdzie ktoś coś osiągnął. To przykład powszechnie znany i już nawet w naszych filmach ten przykład przecież się pojawiał. No to jest Stanisław Wokulski, nie da się go tutaj pominąć. Czy to jest coś złego, że Wokulski dążył do osiągnięcia swoich celów? Czy to jest coś złego, że Wokulski po prostu był człowiekiem ambitnym? Nie, myślę, że to jest jedna z przyjemności płynących z czytania lalki. Widzimy kogoś, kto w życiu sobie radzi. Ktoś, kto wie dokładnie, co chce osiągnąć i wie, jak to zrobić. Wokulski jest ambitny i w jego przypadku oznacza to z jednej strony to, że wie, z jakiego punktu startuje. Tak, on ma podgórkę. Wiemy doskonale. Ma za sobą też tę przeszłość polityczną. Był na Syberii. Ale z drugiej strony ambicja i to, z czym się musi mierzyć Wokulski, to jest stosunek otoczenia. Zobaczcie, to, co tak szczególnie boli w lalce, to jest ten społeczny marazm. To jest to, że Wokulski jest otoczony przez tak zwanych, znów w cudzysłowie, życzliwych. To jest bardzo częste w prawdziwym życiu. Chcecie coś osiągnąć i nagle towarzystwo zaczyna rzucać wam kłody pod nogi. Wokulski ma w sobie ten wewnętrzny żar. Widzi, co można osiągnąć, widzi, jak to można osiągnąć i niestety zawsze jest tak, że prawie zawsze może. Nie nadużywajmy tych wielkich kwantyfikatorów, ale bardzo często jest tak, że jeżeli zaczyna wam się udawać, to od razu ktoś dorabia do tego, no na przykład gębę kogoś, kto jest karierowiczem, tak? Nie, Wokulski nie jest karierowiczem. Ten obraz, taki bardzo symboliczny, jego pięcia się w górę, to jest to jego wydobywanie się z piwnicy, gdzie koledzy, subiekci zabierają mu drabinę i on o własnych siłach pnie się do góry, tak? Znajduje w sobie tę siłę. I on o tej swojej wewnętrznej motywacji mówi później Rzeckiemu, Zobaczcie, on mówi o tym z pasją, ale też z pewnym takim resentymentem. Wszyscy byli przeciwko mnie, nikt we mnie nie wierzył. Tylko ty, jeden stary, we mnie wierzyłeś, ale ja miałem przeciwko sobie całe nasze towarzystwo. W literaturze mamy sporo takich przykładów ludzi, którzy sami coś osiągnęli. I szczególnie, myślę, jest to związane z literaturą amerykańską. Bo zobaczcie, w kulturze amerykańskiej mamy ten mit self-made mana. Ktoś, kto własnymi siłami dochodzi do bogactwa. Od pucybuta do milionera, tak? Oczywiście na ten mit nakłada się również ten mit krwiożerczego jakiegoś biznesmena. To się tutaj gdzieś będzie ścierać, ale słuchajcie, nie każdy, kto się bogaci, musi być od razu krwiożerczym, pozbawionym sumienia, cynicznym. Nie. Pamiętajmy, że z tym wysiłkiem wydobywania się na powierzchnię społeczeństwa związany jest też pewien etyzm. To kształtuje człowieka, to kształtuje w nim siłę. Zresztą ten mit self-made mana, tak na marginesie, pojawia się nawet w Robinsonie Crusoe. Zobaczcie, może niekoniecznie jest to przykład ambicji, bo on musiał sobie poradzić, tak? Ale czasami za naszą ambicją stoi też pragnienie pokazania samemu sobie, że ja dam radę. To się gdzieś wiąże z tym filmikiem dotyczącym pracy, tak? Wokulski też nie musiał dużo zarabiać. Wokulski po prostu chciał się sprawdzić. No dobrze, ale z drugiej strony, bo my tutaj tak chwalimy tę ambicję, ale zobaczcie, mamy przykłady ambicji, która prowadzi ludzi na manowce. W imię ambicji, w imię przerostu ambicji, ludzie robią rzeczy straszne, są gotowi do zbrodni. Takim arcywzorcem zbrodniarza, który pragnął zbyt wiele, jest Macbeth. Historię Macbetha zapewne znacie, to, że za nim stała też Lady Macbeth, to, że miał tę przepowiednię, tak, tych trzech wiedźm, że zostanie królem i tak dalej, to wszystko myślę, że nie wymaga tutaj streszczania. Ale zobaczcie, co ambicja robi z człowiekiem i zwróćcie uwagę, kim on wcześniej był, bo myślę, że o tym mówi się mniej, ale przecież to był szlachetny rycerz. To był ktoś, kto nagle daje się wkręcić w spiralę zbrodni. I psychologizm Macbetha jest czymś niesłychanie uderzającym, bo smutną prawdę o Macbethie mówi jego żona. Lady Macbeth dostaje ten list od swojego męża i teraz co ona stwierdza? Jesteś już Tanem Glamis i Kawdoru, to ta pierwsza obietnica. I tym zostaniesz, co ci obiecane. Tylko, że twojej lękam się natury. Zbyt jest tkliwości ludzkiej pełna mleka, aby najkrótszą pogoniła drogą. Być wielkim chciałbyś, ambicje masz w sercu, ale ci słabość stoi na przeszkodzie. Chcesz zajść wysoko, ale chcesz uczciwie. Nie chcesz szachrować, a wygrać chcesz grzesznie. Zobaczcie, ileż tutaj smutnej prawdy i fałszu zarazem o tym, czym powinien kierować się człowiek ambitny. Lady Macbeth wypowiada pewien sposób myślenia o ambicji. Jeśli chcesz być ambitny, musisz wyzbyć się czułości, tkliwości, musisz wyzbyć się tego, co ludzkie. Oczywiście nie ma we mnie zgody na takie myślenie. Oczywiście stoi to w jawnej sprzeczności z tym, co wcześniej próbowałem wam powiedzieć, ale Lady Macbeth zaraża swojego męża pewnym sposobem myślenia. Jeśli chcesz dojść do celu, dojdź do niego najkrótszą drogą, ale na tej najkrótszej drodze nie ma miejsca na sentymenty, nie ma miejsca na czułostki, zbyt jest tkliwości ludzkiej pełna mleka ta twoja natura. Tak, bardzo często tam, gdzie mówimy o szczytach władzy, o ambicjach rządzenia, to libido dominandi, ono jest często silniejsze niż chęć zysku i tak dalej, tam bardzo często właśnie mówi się, musisz się wyzbyć ludzkich odruchów. To jest pytanie, jaką cenę czasem płacimy za własną ambicję i czy warto tę cenę płacić. I później Lady Macbeth dopowiada: spiesz się przybywaj, abym mego ducha w twe uszy wlała, moich słów potęgą zdołała wszystkie zażegnać zawady, które od złotej dzielą Cię obręczy, czyli od tej korony. Nie? Twojemu czołu zda się obiecanej wolą przeznaczeń i nadprzyrodzonych potęg pomocą. Ambicja robi z ludźmi rzeczy straszne. Tutaj przychodzi mi do głowy inny obraz, poniekąd bliski Macbethowi, choć w czasie odległy o kilkaset lat, bo myślę o Ojcu Chrzestnym, Don Corleone. Te trzy części Ojca Chrzestnego, które na początku niosą ze sobą, powiedzmy, po części jakiś zmitologizowany, pozytywny obraz mafii, ale to, jak kończy Don Corleone, ten ostatni obraz samotnego człowieka opuszczonego przez wszystkich, boi się wszystkich, którzy go otaczają. I jeszcze jeden obraz ambicji, która zastępuje wszelkie ludzkie uczucia. Rastignac, bohater ojca Goriot. Ten parweniusz, który przybywa do Paryża, kierowany właśnie karierą, chęcią uczestnictwa w tym wielkim świecie. Eugeniusz de Rastignac wrócił z wakacji w stanie, jaki muszą znać młodzi ludzie o wybitnych zdolnościach lub ci, u których trudności zaostrzają chwilowo władzę ducha. I nieco dalej. Obraz tej ustawicznej nędzy, którą wspaniałomyślnie ukrywano przed nim, tu mowa jeszcze o jego rodzinnym domu, nastręczające się porównanie między siostrami, które mu się zdawały tak piękne w dzieciństwie, a paryżankami stanowiącymi dlań wcielenie marzonej piękności, niepewna przyszłość tej licznej rodziny, wsparta na jego przyszłości, drobiazgowa oszczędność, jaką w jego oczach rozciągano na najpospolitsze produkty, napój, jaki sporządzało się dla rodziny, z wytłoczyn pozostałych w prasie. Mnóstwo okoliczności wreszcie, które zbędnym byłyby przytaczać, zdziesięciokrotniły jego żądzę wybicia się i obudziły pragnienie kariery. Tu mamy mechanizmy uruchamiające pragnienie kariery, a więc jego wybujałe ambicje. Tak, kompleks niższości. Chcę wam dorównać, chcę być taki jak wy i zrobię wszystko, nie oglądając się na zachowania etyczne i nieetyczne. Tych cytatów tutaj jest mnóstwo, moglibyśmy naprawdę szperać i czytać dzisiaj tylko ojca Goriot, ale lekcja udzielona przez bogatą kuzynkę, która chce wyciągnąć pomocną dłoń do Rastignaca. Zatem, panie de Rastignac, obchodź się ze światem tak, jak na to zasługuje. Chcesz wypłynąć, pomogę ci. Zbadasz, jak głębokie jest kobiece zepsucie. Zmierzysz szerokość nędznej ludzkiej próżności. Mimo że dużo czytałam w Księdze Świata, były stronice, które pozostały mi nieznane. Obecnie wiem wszystko. Im zimniej będziesz obliczał, tym dalej zajdziesz. Uderzaj bez litości, będą się ciebie bali. Bierz mężczyzn i kobiety jedynie za konie pocztowe. Choćby miały paść na stacji, dojedziesz w ten sposób do celu. Są to słowa przerażające. Przerost ambicji, wybujała ambicja, kierowanie się tylko ambicjami prowadzi do tego, że innych traktujemy tylko jako środek do celu. Życie staje się grą, w której silni wygrywają, a słabi przegrywają. Jeżeli będziemy się litować, znajdziemy się po stronie tych słabych. Nie jestem pewien, a właściwie tak naprawdę jestem pewien, że nie tego chciałbym w życiu dla siebie i bliskich. Ambicja wyniszcza również tego, kto się nią kieruje. Myślę, że wracając do punktu wyjścia, myśląc o ambicji, warto myśleć o tym, jaki pułap jest dla nas dostępny. Nikomu nie życzę, by był pozbawiony ambicji, ale warto pamiętać o zasadzie złotego środka. I warto pamiętać, że są w życiu wartości wyższe, ważniejsze niż realizowanie się w przestrzeni społecznej i pokazywanie innym, że ja zajdę najdalej. I tego zresztą wam życzę.